Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Dobry wieczór, Marzena Pakowska. Już wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w lutym 2011 roku. Każdego 1 marca wspominamy więc tych, którzy, cytuję dokładnie z ustawy sejmowej, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Tylko dwóch posłów na 435 obecnych w sali obrad powiedziało nie tej ustawie, co świadczy o jej narodowym, a nie politycznym charakterze. Ostatni przed 1 marca program Nieznane Głosy Świadków Historii jest okazją do przypomnienia jednego z tych żołnierzy wyklętych, którzy w 1946 roku chodzili po lasach Pomorza Gdańskiego lub konspirowali się w Trójmieście z nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone. Opowiedziała o nim Instytutowi Pamięci Narodowej jedna z mieszkanek Sopotu.
Pani Domicela Wardenszkiewicz
z domu Grochowska.
Trzymam w ręku zdjęcie, na którym jest śliczna dziewczynka z białymi kokardkami i wiem, że się nazywa Domcia.
Domcia.
A obok jest śliczny chłopczyk, Wojtuś, który ma na imię Wojtuś, a obok drugi jeszcze śliczniejszy, który ma na imię Henio. I pierwszy nasz wątek, pani Domicello, to byłby taki: Henio Wieliczko, późniejszy żołnierz pana majora Łupaszki o pseudonimie Lufa. Co pani nam może o Heniu opowiedzieć?
Moi rodzice z rodziną Wieliczków byli zżyci, prawda? Bo to była rodzina Henia. Ojciec Bolesław Wieliczko był moim chrzestnym ojcem. W dzieciństwie kontakty były bliskie, były tam jakieś wspólne zabawy, ale oczywiście z tego okresu już mało pamiętam. Pierwszy taki okres tych lat takich bardzo dziecięcych, wakacje, jeszcze nawet do szkoły nie chodziliśmy, ale wakacje spędzaliśmy pod Wilnem, w miejscowości Pospieszka, gdzie wujostwo Wieliczkowie mieli letnisko. I stąd jest to zdjęcie takie właśnie.
Czyli cała rodzina Grochowskich przyjechała Wieliczków.
Do Wieliczków. Z tym, że Wieliczków to tam jest tylko właśnie ciocia Jadzia, bo wujek wtedy, nie wiem, czy już był w Lublinie, nie w Wilnie chyba, ale tego to ja niestety nie pamiętam, a za mało się zawsze rodziców pytał wszystko.
Pani ciocia Jadzia, jej synek Henio, jej synek Janek, a reszta to Grochowscy, z wyjątkiem panny Katarzyny Skrzypek.
Tak, to mojej mamy była siostra, bo mama z domu jest Skrzypek.
Siostra pani mamy.
W tej chwili nie bardzo sobie potrafię przypomnieć, jak częste były te kontakty, czy z okazji jakichś imienin, czy innych, prawda? Bo jak już byliśmy z bratem trochę starsi, to spędzaliśmy wakacje w Poznańskim u mojej babci, mamy matki, w Kościanie. Tam były bardzo dobre warunki na spędzanie wakacji. Duży ogród, co dla dzieci bardzo ważne. I tam czuliśmy się bardzo dobrze.
Mówi pani o swoim braciszku Wojtusiu, młodszym od pani.
Tak. Tutaj się kontakt mój już z Heniem urywa.
Kontakt się urywa. Domicela przebywa u rodziny w Kościanie, potem trafi do Warszawy. Wielu Polakom wydawało się wtedy, że Warszawa to bezpieczniejsze miejsce niż ziemie wcielone do Rzeszy. Bardzo się mylili. Jako 17-latka Domicela przeżyje powstanie warszawskie i zagładę miasta. W 1945 roku opuściła zrujnowane miasto. 7 maja kończyła się wojna w Europie. Niemcy podpisały akt kapitulacji. Domicela skończyła tego dnia 18 lat. Nie mogła jednak jechać do rodzinnego Wilna. Wybrała Sopot, gdzie do dziś mieszka. W Wilnie była dobrą uczennicą. Postanowiła teraz jak najszybciej zdać maturę i postarać się o pracę. Mieszkała z rodzicami, którzy odnawiali rodzinne kontakty. Wilniucy, zagrożeni nowymi deportacjami w głąb Związku Radzieckiego, zamieszkali w różnych miejscach na świecie. Jak na ironię, nazwano ten przymusowy eksodus repatriacją. Tak naprawdę była to raczej ekspatriacja. Młodzież wileńska nie godziła się z nową rzeczywistością, jak propaganda komunistyczna nazwała eufemistycznie zdominowanie teraz już całej Polski przez Sowiety. Nadzieja umiera ostatnia. Henryk Wieliczko, towarzysz zabaw dziecięcych pani Domiceli, jest teraz żołnierzem partyzantki antysowieckiej 5. Wileńskiej Brygady AK. Zakonspirował się w Sopocie. Razem z kolegami czekają na wyjście w pole, co nastąpi w marcu 1946 roku w lasach pod Skurczem. Dowiaduje się, że zaprzyjaźniona rodzina mieszka w Sopocie.
Jest rok 46. To jest tak, jak Henio był ranny. To ja już też przeczytałam z jakiejś publikacji, ale to widziałam, to opowiem właśnie, jak to było. Jest rok 46. Ja mam te 19 lat, tak, przygotowuję się tam do matury. Jest dzwonek do drzwi, tu w Sopocie. I Henio. Henio w cywilu oczywiście.
Po raz pierwszy widzicie się od sprzed wojny.
Od tych dziecięcych lat, czy ja z Heniem w Wilnie widziałam się w 37, czy w 36, to ja tego już nie pamiętam wprost, bo to mogły być małe kontakty, prawda, i to. I to jest po raz pierwszy, bo ja nie bardzo wiedziałam, co się z Heniem dzieje, oczywiście nic. I tutaj za drzwiami stoi Henio, no ale poznałam go. Nie wiem, czy zdjęcia w międzyczasie, no takie rodzinne podanie. Henio wysoki był bardzo. Znaczy bardzo, no miał te 1,80 m ileś, koło 1,90 m. A kolega był niski, to zapamiętałam, ciemny, bo Henio był blondyn, niebieskie oczy. Różnica wzrostu. Ja tutaj otwieram drzwi, bo to ja w sam raz otworzyłam. I tutaj, no Henio, czy on ci od razu się przedstawił? Nie potrafię tego powiedzieć. Jest Henio z kolegą niższym, więc prosimy do pokoju. No i Henio tam, no że ja jestem w Sopocie, oczywiście nic się nie mówiło na temat, skąd on się wziął, co on robi, no bo to było zrozumiałe, prawda? Kto jest tym okresem zainteresowany albo przeżył, no to wie doskonale, jak to wyglądało. No to a co ty robisz, a ja do matury się przygotowuję, a ja właśnie jestem w Sopocie, to i tylko to pamiętam jak przez sen, że on coś z moim ojczulkiem rozmawia, że on coś chce zostawić. I ojczulek, a bo ja tu rozmawiam, może z tym kolegą rozmawiałam w międzyczasie, może herbatę przygotowywałam, nie wiem. Tylko ten moment pamiętam, że zeszli do piwnicy.
Nie pamięta pani, jak nie, ten kolega się nazywał?
Nie, niestety.
A jak miał na imię?
Nie, zupełnie nie. To są takie lata, tylko pani mi zdjęcia pokazywała kiedyś. To też nie potrafiłam, bo więcej było niskich i ciemnych. Tutaj nawet może jakiś tam...
To mógł być też Pędzelek. Fijałkowski.
Może imię jakieś padło.
Ale jakieś cechy charakterystyczne wyglądu albo głosu.
Nie, to nie. Ale na czym ja się...
A ubiór właśnie, jak
nie,
był ubrany?
Nie, też nie. No cywilne było. Ale czy to było porządne strój, czy nie? Ale ja zaraz wrócę do tego, że może byśmy do tego doszli, kto to był. Ale to tylko moment. I tak, ojciec zszedł z nim do piwnicy. Później, nie wiem, czy to z rozmowy z ojcem, tam było jakieś ubranie i chyba broń była. Ale za to głowę nie mogę dać. I to była krótka wizyta. No i ojciec szedł z Heniem do piwnicy. Ja w międzyczasie pewnie jakieś tam rozmowy były, oczywiście nie o żadnej partyzance, o niczym, może o pogodzie, nie potrafię powiedzieć. To wizyta była krótka i oni powędrowali. Kilka dni mija i Henio przychodzi. I wtedy przychodzi sam i mówi, jestem tu ranny. I podnosi koszulę i blizny są. Jeszcze szwy są niewyjęte.
Na plecach.
To już ja wiem z publikacji, że to był, który to był dzień?
W lutym 46.
To był dokładnie data była podana.
Luty 46.
Tak. I Henio przyszedł, ja mówię, co się stało? Ja nie wiedziałam, że rząd jest w partyzantce i że jak... Mówi, a tam była strzelanina. To był okres, rzeczywiście ciągle gdzieś strzelanina była. I później, jak się dowiedziałam z publikacji, on nie brał udziału.
Nie, przypadkiem.
Tak, przypadkiem. To już ja później wiem z publikacji. Bo on tylko mi mówi tak. Słuchaj, podnosi koszulę, bo to w plecy był ranny. I tu były szwy jeszcze. Ja mówię, ojej, te szwy masz jeszcze. A on mówi, tak, wiesz, na własne żądanie wypisałem się ze szpitala, bo mi tam towarzystwo nie odpowiadało w tej sali. Ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że czy tam żołnierz, czy jakiś był sowiecki, czy ktoś inny. W każdym razie, bo ja tam się źle czułem, ja się wypisałem, mam się zgłosić na usunięcie szkół.
A pamięta pan, pani w jakim szpitalu był?
W akademii. Aha. To znaczy tak... Głowy nie dam, ale chyba padła akademia, gdzie te szwy mu zdejmowali, tego już nie wiem. I on przyszedł, bo brał te swoje rzeczy.
Z piwnicy.
I to już był koniec kontaktów z Heniem. Teraz wracając do tego, że może...
Czyli pani nic nie wiedziała o jego zaangażowaniu?
Nie.
Pseudonimu pani nie znała?
Nie, nic.
ten zupełnie. Kolega nie zwracał się do niego
lufa? Nie, to dla dobra Henia i mojego i żebym w razie czego nie, prawda. To się tych rzeczy nie, no wiadomo, to była konspiracja.
Po latach Instytut Pamięci Narodowej ustalił najważniejsze fakty, nieznane pani Domiceli ze względu na tę konspirację. Podporucznik czasu wojny Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa, wstąpił do Armii Krajowej w roku 1943. Był najpierw partyzantem oddziału AK kapitana Wincentego Mroczkowskiego Zapory, utworzonego z rozbitego przez sowieckich dywersantów oddziału porucznika Antoniego Burzyńskiego Kmicica. Po utworzeniu 5. Brygady Wileńskiej AK wstąpił w jej szeregi. Walczył z Niemcami pod Worzianami 31 stycznia 1944 roku, z partyzantką sowiecką pod Radziuszami, która zaatakowała polską brygadę dwa dni później. W lipcu 1944 przymusowo wcielony do Wojska Ludowego. Nie mógł znieść propagandy typu reakcyjna AK, zapluty karzeł reakcji. Pamiętał o kolegach, którzy zginęli w walce za Polskę. Henryk dezerteruje i dociera do odtworzonej, teraz już do walki z komunistami, Brygady Upaszki. 15 sierpnia 1945 roku zasłużył na Krzyż Walecznych. W lutym 1946 ranny w przypadkowej strzelaninie w Gdyni. To właśnie wtedy trafił do rodziny Domiceli. W kwietniu 1946 Henryk już jako podporucznik został dowódcą 4. Szwadronu Brygady. Przeprowadził liczne akcje na placówki UB i akcje propagandowe. Szybko zyskał opinię najlepszego dowódcy szwadronu u Paszki. Major chętnie wypuszczał się z jego szwadronem na najbardziej ryzykowne akcje. Henryk otrzymał od Łupaszki trudne zadanie rozpoznania sytuacji w zachodniej części Mazur. I tu szwadron Lufy przeprowadził liczne akcje, których celem było pokazanie społeczeństwu, że nie należy się poddawać i tracić nadziei. W szwadronie Lufy walczył m.in. Henryk Wojczyński, pseudonim Mercedes. Wiemy, że łączyło go z Inką głębokie uczucie. Poległ w walce. Nie dożył śmierci swej dziewczyny w gdańskim więzieniu. 23 czerwca 1948 roku został aresztowany w Siedlcach w ramach ogólnopolskiej akcji UB polowania na Wilniuków. Bezpieka uznała, iż prawdopodobieństwo, że Wilniuk jest antykomunistą, jest wyższe niż w przypadku pozostałych Polaków. I nie mylono się. Henryk został postrzelony w czasie próby ucieczki. Umieszczono go w dawnej katowni gestapo na Zamku Lubelskim. Teraz to była katownia NKWD. Co tam przeżył, nigdy się nie dowiemy. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 24 lutego 1949 roku skazany w trybie doraźnym na śmierć i stracony na zamku. 8 listopada 2007 roku pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W związku z pogrzebem Inki, to chyba było w telewizji. Były tam różne zdjęcia pokazywane i było jedno takie zdjęcie, może państwo będziecie wiedzieli, podpisane było Inka na Monte Cassino w Sopocie.
Tak.
Takie zdjęcie. I tam jest Henio
obok. Henio jest
I dwóch panów obok.
I
ja teraz kojarzę, i to był 46 rok.
Tak.
I Inka była wtedy na tym Monciaku, który to był miesiąc konkretnie. Mhm.
Czyli to był jeden z tych chłopaków.
Który miesiąc pani? Tak,
ja tak no, teraz, nie, parę dni temu. Bo tu się te terminy zgadzają. Mhm. Że Heniek był w Sopocie z Inką, może specjalnie nawet to zostawił tą broń, bo to miało być tak prywatnie, pewnie spacer jakiś coś. I w międzyczasie później został postrzelony, na Inka aresztowana.
Przez lata Instytut Pamięci Narodowej podawał, że porucznik Henryk Wieliczko urodził się w roku 1922. Pani Domicela stanowczo to prostuje. Henryk był tylko rok od niej starszy. Urodził się 18 sierpnia 1926 roku. Był bardzo wysoki i wysportowany. Przy wstępowaniu do Armii Krajowej dodał sobie 4 lata. Kiedy został dowódcą szwadronu u Łupaszki, miał lat 19. Był tylko 2 lata starszy od Inki. Dlaczego to podkreślamy? By uświadomić, że większość żołnierzy wyklętych to była po prostu polska młodzież, często nastolatkowie. Najbardziej ideowi, gotowi do poświęceń. I tym trzeba tłumaczyć fenomen współczesnej fascynacji polskiej młodzieży wyklętymi. To nie my, lecz oni najlepiej ich rozumieją. To ich rówieśnicy ponad czasem. Cyprian Kamil Norwid pisał: przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Marzena Bakowska, Radio Gdańsk i Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.